to jest pierwszy tomik, to jest rzecz, dzięki której Józef Czechowicz wszedł do literatury polskiej i która no, w zasadzie zapewniła mu, tak jak się już dzisiaj wydaje na zawsze, miejsce w pierwszym rzędzie polskich poetów minionego stulecia.
W nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej wizyta u Czechowicza. Tym razem nie będziemy przyglądać się ekspozycji. Tym razem stoimy przed półką z książkami, z której to półki zdejmujemy pierwodruki, o których opowiadać będzie kierownik Muzeum Czechowicza, profesor Aleksander Wójtowicz. Usiądziemy sobie przy stole, przy którym być może przy podobnym poeta także przeglądał tomy, które po raz pierwszy trafiły do jego ręki, chociaż tomy to zbyt mocno powiedziane.
Tomy, tomiki, to jest w ogóle niesłychana historia. Chyba zacznijmy od początku, to znaczy od tego, jak Czechowicz wchodzi do literatury jako poeta. Z tego względu, że to jest w ogóle ciekawy moment i my dzisiaj doskonale wiemy, jak skomplikowaną sprawą jest debiut i to, co się dzieje po debiucie. To znaczy niekiedy zdarza się tak, że mamy artystów, którzy świetnie wchodzą nie tylko do literatury zresztą, a później trochę trudniej już im jest zachować miejsce, jakie zajęli na samym początku. Mówi się bardzo często w przypadku debiutów literackich o tym, że coś jest za wcześnie, za późno, w zasadzie jest cała długa lista takich książek, co do których autorzy ex post mają spore wyrzuty sumienia, że ktoś ich zaprosił, powiedział, to jest świetne, wydrukuj to. No i być może wówczas tak to było odczytywane przez samego autora, natomiast po dekadzie czy po dwóch już się zastanawia, czy w zasadzie nie był to krok zbyt pochopny, prawda? Więc to jako taki szerszy kontekst sprawy, która no dzisiaj jest niesłychanie ważna, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy w zasadzie nieograniczony dostęp do debiutowania jako pisarze, poeci, muzycy, edytorzy filmów, że niekiedy ten moment wejścia należy rozważyć dość uważnie. Co jest ciekawe, mamy tutaj dużo spotkań poetyckich w Muzeum Czechowicza i kiedy rozmawiamy ze wspaniałymi poetami, nagradzanymi, docenionymi, no po prostu pierwszorzędnymi postaciami, osobowościami, to one bardzo często na spotkaniach, kiedy rozmawiamy o debiutach, o wczesnych wierszach, mówią, że może teraz inaczej bym nie tylko zadebiutowała albo zadebiutował, ale też inny kształt wizualny bym nadał tomom poetyckim, przy pomocy których wchodzę do literatury, prawda? Więc no to jest jakby ciekawa rzecz, że kiedy myślimy o debiucie poetyckim, no to jest sprawa, upraszczamy teraz, no ale myślę, że to z pożytkiem dla tego, o czym rozmawiamy, treści i formy. Każdy, kto myśli o książce jako o rzeczy całościowej, to nie widzi tej książki jako pliku tekstowego, który można dowolnie przerzucać pomiędzy komputerami, ale widzi jako taką materialną całość, która ma okładkę, krój pisma, projekt graficzny, sposób, w jaki poszczególne stronice zostały złożone itd., itd. No, w przypadku Czechowicza jest tak, że ten jego debiut wydaje mi się najbardziej rewolucyjny wizualnie. To jest w ogóle rzecz ciekawa. Z tego względu, i tutaj znów będzie potrzebny szerszy kontekst, że przełom w literaturze polskiej my znamy głównie z takich haseł jak skamandryci, futuryści, awangarda. Znamy mniej więcej nazwiska, tytuły wierszy. Te wiersze są później reprodukowane w podręcznikach szkolnych, stąd od najmłodszego już niektóre frazy nam będą brzmiały znajomo. W antologiach, we wznowieniach, czyli tak mówiąc najkrócej, wiersze sobie wędrują przez różne formy wizualne. I teraz jakbyśmy sobie popatrzyli, co się dzieje z takim wierszem Józefa Czechowicza. Od początku, kiedy on po raz pierwszy pojawia się na stronicy wydrukowany, a to przecież nie jest początek przygody z tekstem, bo jeszcze wcześniej jest długa droga od momentu, kiedy poeta zaczyna pisać do momentu, gdy decyduje się, że okej, to jest ten wariant tekstu, czy ta forma, która może przekroczyć próg publikacji, to później, jeżeli pomyślimy sobie, ile razy niektóre wiersze są przedrukowane, w jakich formach, no to nagle się okazuje, że to jest coś, co się zmienia, prawda? Zmienia się forma językowa, zmienia się ortografia, sposób zapisu, inaczej wiersz wygląda w czytance dla dzieci, inaczej w podręczniku szkolnym, inaczej w jakiejś solidnej antologii i jeszcze inaczej w szacownych pismach zebranych. I teraz to jest tak, że jeżeli zobaczymy literaturę jako coś tak, co podróżuje, tekst podróżuje sobie przez różne formy materialności, przybiera różne kształty, stany skupienia w zależności od decyzji projektanta, przeznaczenia tomu. I jeżeli popatrzymy pod tym kątem właśnie na Józefa Czechowicza, no to się okaże, że niesłychane bogactwo, inwencja projektantów poszczególnych tomów była tym bardziej godna docenienia, że po prostu widać, jak każda generacja projektantów usiłuje Czechowicza dostosować do współczesnych standardów wrażliwości. 100 lat. Niedługo będzie 100 lat, bo Kamień to jest, ukazuje się 95 lat temu, prawda? I ukazuje się w takim momencie, kiedy w literaturze polskiej jest szczególnie duża chęć do tego, aby zrobić coś ekstrawaganckiego, oryginalnego, żeby demonstracyjnie zerwać z tym, co było wcześniej i zaproponować jakieś widzenie sztuki czy poezji. Wszyscy wtedy żyją taką ideą syntezy, tego, że coś można pokazać w jednym gigantycznym skrócie, zamknąć w jakimś dziele i każdy, kto z tym dziełem się zetnie, będzie miał takie wrażenie, że to jest właśnie emanacja nowoczesności, prawda? No i to jest niesłychanie ciekawe z tego względu, że młody Józef Czechowicz długo się zastanawia nad tytułem tomu, przymierza się do debiutu. Ostatecznie ukazuje się Kamień nakładem Biblioteki Reflektora, co jest z naszego punktu widzenia decyzją o tyle fortunną, że dzięki temu ten reflektor też zostaje jeszcze mocniej doceniony. Zacznijmy od formatu. Kamień ma format zupełnie niecodzienny jak na ówczesne standardy. To jest format A4, który wtedy w polskiej poezji, nawet awangardowej, się nie zdarza. Z tego względu, że no, przygotowanie takiego wizualnego projektu jest czymś skomplikowanym, złożenie go, wydrukowanie pociąga za sobą koszty. Wszystko to, mówiąc najkrócej, jest przedmiotem troski, która no, już jest trochę poza samą dziedziną literatury, natomiast funkcjonuje na pograniczu literatury, technologii, sztuki drukarskiej, estetyki, czyli tego wszystkiego, bez którego my już wiemy dzisiaj, zupełnie jesteśmy tego pewni. Nie byłoby nowoczesnej sztuki, nie byłoby nas jako osoby sformatowane czy wychowane do tej wrażliwości, gdyby nie ta wspaniała współpraca poetów, projektantów, drukarzy, plastyków, którzy przygotowywali projekty. No i wreszcie zecerów, którzy musieli te poszczególne literki złożyć tak, aby przygotować projekt tomu. Czechowicz projektuje tom, no, który jest bardzo ekstrawagancki. Powiedzieliśmy o formacie. Warto też zwrócić uwagę na papier, który jest papierem no, takim pakowym. Przy czym też jest reklamowany od samego początku, prawda? O tej reklamie za moment sobie powiemy, bo to też jest niesamowite. Pozwolę sobie przeczytać to, co jest na pierwszej stronie. Nakładem Biblioteki Reflektora, tłoczone w Lublinie w drukarni Sztuka, składali Józef Banasik i Jan Janiszewski, odebrał Stanisław Bali, łamał Aleksander Krzyżanowski. Druk ukończono w lipcu 1927 roku. To jest wspaniała rzecz, dlatego że Czechowicz, nie wiem, czy to jest intuicja, czy świadoma działalność, z naszego punktu widzenia to już nie jest ważne, unieśmiertelnia nazwiska tych osób, które włożyły dużo energii w przygotowanie tomu i które no, w pewnym sensie, ograniczonym, ale jednak są współautorami całości. Nie mówimy o skomponowanych wierszach, ale mówimy o tym, jak Kamień wygląda dzisiaj, prawda? To jest w ogóle jakaś taka ciekawa rzecz na zupełnie osobną rozmowę, że my zgadzamy się, powiedzmy, że film jest domeną twórczości wieloautorskiej, że teatr nie dałby rady, gdyby nie było masy osób, które wkładają energię w to, aby sztuka wyglądała wspaniale na scenie. Natomiast jakoś tak, jeśli chodzi o literaturę, to nie jesteśmy skłonni dzielić zasług pomiędzy pisarza a tych wszystkich, którzy go otaczają, prawda? I teraz to, co robi Czechowicz tutaj, no to jest wspaniałe z tego względu, że no, wymienia z imienia i nazwiska osoby, dzięki którym literatura, tak wspaniała literatura mogła i teraz powiem to dosłownie, się zmaterializować, bo to oni tchnęli w ten projekt życie i kiedy patrzymy dzisiaj po prawie że 100 latach na to, jak wygląda Kamień, no to on wygląda wspaniale. wygląda rewolucyjnie. Oczywiście ten papier, o którym wspomniałem, to nie jest pomysł Czechowicza, bo tak sobie dość śmiało z literaturą poczynali futuryści wcześniej, między innymi futuryści rosyjscy, którzy też eksperymentowali z różnymi formami druku, papieru, którzy mówili, że no książka nie musi wyglądać jako tak, jak my od niej oczekujemy, czyli jako oprawiony w skórę, szacowny tom z ilustracjami, który przeglądamy w określonych okolicznościach. Ona ma być czymś, co wyzwala jakieś doznania, prawda? Budzi jakąś formę wrażliwości. I to Czechowiczowi się na pewno udało. To znaczy on zaprojektował sobie tom, wymyślił tytuł Kamień. Jeśli chodzi o ten kamień, no to wiemy, że niektórzy z jego przyjaciół nie byli za bardzo zadowoleni z tego względu, że Czechowicz wszedł do literatury debiutem pod tym właśnie tytułem. To jest w ogóle dość ciekawa rzecz, że Czechowicz znów z dużą intuicją sięga po takie bardzo rewolucyjne, bardzo nowatorskie nazewnictwo, które się wówczas w Polsce w poezji awangardowej już dość dobrze przyjęło. Ale no w Lublinie nie, w Lublinie jeszcze tego nie było. No więc Jurion Przyboś nadaje swoim pierwszym tomom poetyckim tytuły Śruby i Oburącz. Jan Brzękowski Tętno. Adam Warzyk Oczy i Usta i Semafory, prawda? Więc to w duchu epoki tkwi, żeby tytuły były konkretne, budowały od razu jakieś takie metaforyczne skojarzenia, jak na przykład Tętno Brzękowskiego, no to jest puls nowoczesnej epoki. Oczy i usta, to jest Warzyka, to jest ten problem pomiędzy tym, co widzę, oczy, i tym, jak o tym mówię, usta, prawda? W przypadku Czechowicza, no mamy kamień. I teraz, czy to jest kamień węgielny, czy to jest kamień milowy, czy moglibyśmy jeszcze kilka innych warstw metaforycznych do tego dodać, to jest rzecz niesłychanie ciekawa. Jeszcze bardziej ciekawe jest to, że na początku lubelskiego międzywojnia mamy w mieście duży ferment drukarski. Pojawiają się różnego rodzaju czasopisma humorystyczne, poświęcone sztuce drukarskiej, reklamie. To znaczy wygląda to trochę tak, jakby Lublin się chciał szybko zachłysnąć nową epoką. I co jest ciekawe, no wtedy wszyscy doskonale już wiedzą, że reklama jest niesłychanie ważnym elementem całości. I Czechowicz sam też w ten sposób myśli. To jest znów jakieś to niesłychanie dla nas dziś zaskakujące, prawda? Bo Czechowicz nagle się okazuje, że to nie jest autor, który pisze samotnie przy lampie, w zaciemnionym pokoju, przy stole swoje wiersze, które później powierza wydawcy, tylko to jest twórca, który pilnuje do końca, jak jego książka będzie wyglądała, kto będzie za nią odpowiadał na etapie składu i wreszcie jeszcze jest świadom tego, że książkę trzeba zareklamować. Prawda? To wtedy robią skamandryci, robią futuryści, próbuje się na różny sposób wokół literatury robić szum. No i tutaj mamy taki, ja pozwolę sobie fragment przeczytać. Państwo nie zobaczycie takiego bardzo odważnego projektu wizualnego, ale na pewno usłyszycie ten taki charakterystyczny dla ówczesnej składni czy poetyki reklamy sposób przedstawiania. No, dzisiaj powiedzielibyśmy produktu, skoro reklama. Uwaga, uwaga! Kamień Józefa Czechowicza, kamienny rytm cudów. Te wiersze nie sięgają źródeł nowej metafizyki, ale przynoszą krzyk buntu przeciw staremu światu i zapowiadają czas rozbratu, czas walki. O! Któż by odpowiedział jakiej? No więc widzimy hasła jakieś takie, które mają przyciągnąć wzrok odbiorcy. No widać też to po sposobie zapisu, że część jest napisana większym krojem pisma, wyeksponowane są niektóre fragmenty, prawda? Więc to jakby jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że polscy poeci o tym doskonale zresztą wiedzieli. Stanisław Brucz razem z Henrykiem Berlewim i Aleksandrem Watem zakładają spółkę reklamową Reklama Mechano i reklamują czekoladę Plutos. Ja nie widziałem piękniejszych reklam czekolad naprawdę niż te, jakie się udało im stworzyć. To tak samo tutaj mamy z kolei reklamowaną poezję. Poezja jak czekolada, no i taka powinna być puenta tej części wypowiedzi, prawda?
Jeszcze słówko, bo rzeczywiście wizualnie jest to bardzo piękne i bardzo nowatorskie. Strzemiński ze swoimi literami przechodzi dopiero później, jakieś 10 lat później, prawda? Ale całe dwudziestolecie to jest ten moment, kiedy szuka się nowych rozwiązań. Czechowicz szukał ich i w słowie, i w tym, jak to słowo wygląda.
No więc właśnie, prawda, jest jakaś taka wyraźna linia pomiędzy tym, co się dzieje w środowiskach awangardowych w Warszawie, Krakowie, w Łodzi, w Lublinie. To znaczy jest bardzo intensywny proces poszukiwania jakiegoś stanu skupienia dla poezji, która mogłaby się pojawić czytelnikowi jako coś nowoczesnego. I teraz no, w gruncie rzeczy to, co my do tej pory mówimy, a jeszcze nie mówiliśmy o dedykacji czechowiczowskiej, no ale to jakby siłą rzeczy jest oczywiste, że w Muzeum Czechowicza tego rodzaju dedykacji zabraknąć nie może. Na pamiątkę Poznania 17 grudnia 1930 roku Józef Czechowicz. No i znów, jak to w tego rodzaju marginalnych zapiskach, które na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, że okej, mamy Czechowicza, który zapisał dedykację, komuś podarował, no to zaraz nam wyobraźnia podpowiada, przecież to jest 3 lata po publikacji tomu. To znaczy, co zakładamy, że albo miał jeszcze te tomy, albo trzymał dla wybranych i tych osób bliskich, albo też nowo poznanych, które szczególnie cenił, i obdarowywał tym swoim tomem debiutanckim przez jeszcze co najmniej 3 lata. Także kamień krążył, prawda?
Zaglądamy do środka?
Zaglądamy do środka, tak. Zaglądamy do środka, no i widzimy coś tak sugestywnego, co się w lubelskim międzywojniu zdarza bardzo rzadko. Moim zdaniem, jeśli chodzi o lokalną literaturę, to mamy 2 takie najważniejsze kamienie, nomen omen, milowe projektowania graficznego. To jest projekt kamienia i kilka lat późniejszy projekt duszków Franciszki Arnsteinowej. To znaczy to jest rzeczywiście w pełnym tego słowa znaczeniu literatura nowoczesna i estetyka nowoczesna. Natomiast widzimy, patrząc na kamień, przede wszystkim bardzo ładnie, estetycznie dobrane kroje pisma. Tytulatura taka trochę secesyjna. Ukazał się taki mój artykuł w Ruchu Literackim, w którym opisuję rewolucję typograficzną naszej awangardy. I tam z takich bardzo zresztą fajnych, będących dla mnie czymś ogromnie zabawnym badań, wyszło mi, że wszyscy nowoczesni poeci, którzy chcieli zrobić rewolucję w literaturze, którzy te banderole reklamowe dołączali do tomów o tym, jak to nadchodzi nowa epoka, posługiwali się krojami pisma charakterystycznymi dla epoki minionej, tej, którą odsyłali w przeszłość, co tworzyło taką dość charakterystyczną dla ówczesnej epoki, w której no zamęt był czymś normalnym, mieszankę, prawda, kiedy o nowych treściach mówiono przy pomocy alfabetów literniczych, które uznawano za przebrzmiałe kompletnie i wytworzone na gruncie kompletnie nie licujących ze współczesnością systemów wartości. No jest u Czechowicza troszkę też ten duszek takiego typograficznego zamętu się błąka, natomiast już też widać, że pod względem układów mamy takie bardzo ładnie zaplanowane, to doskonale widać, bloki tekstu. Czechowicz debiutuje tomem, którego nie powstydziliby się najlepsi projektanci niemieccy, na przykład ze środowiska Bauhausu, którzy mówili, że to, co jest ważne w literaturze, to nie tylko przestrzeń zadrukowana, ale też biel, pustka i cały projekt wizualny kamienia nam nie pozostaje zbyt wielu złudzeń co do tego, że Czechowicz miał jasną świadomość tego, że można operować też przestrzenią niezadrukowaną. W takich klasycznych tomikach, prawda, mamy tutaj na przykład Dzień jak codzień, który już jest wydany w zupełnie inny sposób, bez tak dużej troski o detal. No, za bardzo pustą przestrzenią nie da się operować, bo tomik jest niewielkiego formatu, prawda, i w związku z tym większość zajmuje pismo i niewiele do tych eksperymentów w przestrzeni pozostaje. Natomiast spójrzmy jeszcze na jedną rzecz, bo to jeżeli dzisiaj przeglądamy kamień, no to widzimy wspaniałą, naprawdę wspaniałą, jeśli chodzi o układ wizualny, taką projektową niezależność czegoś, co powstaje w Lublinie, co z jednej strony jest niewątpliwie zanurzone w tym, co się dzieje wówczas w typografii, ale też jest bardzo oryginalne. Tutaj pojawi się na przykład wiersz Na wsi, prawda, czyli taki wiersz, no powiedzmy, sztandarowy Czechowicza. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę, która jest no, niby drobna, ale i dla nas w zasadzie dzisiaj już oczywista. To znaczy eksperymenty z kierunkiem zapisu, prawda? Z tego względu, że wtedy właśnie, a Czechowicz jest, debiutuje wtedy, kiedy jeszcze ten bunt przeciwko konwencjom literackim jest bardzo mocny, no po raz pierwszy tak donośnie wybrzmiało pytanie, jakiego rodzaju konwencjom podlega literatura. Dlaczego z lewej do prawej i od góry do dołu na przykład, skoro znamy inne kultury, gdzie kompletnie inne porządki czytania wchodzą w grę, prawda? I awangardziści zaczynają tak powoli przestrzeń strony rozluźniać, zachęcać czytelnika do tego, żeby pomyślał, w którą stronę czytać najpierw, co, zaproponować wiersz, wobec którego ktoś osłupieje i nie będzie wiedział, albo nawet reklamę taką zaproponować, prawda? Że nie wiadomo, od której strony, właściwie próbujemy od lewej, od prawej, nie za bardzo to się udaje. U Czechowicza w zakończeniu Kamienia z kolei mamy zapis pionowy, co jest też pewnym wyzwaniem dla składaczy, bo składacz, który umieszczał czcionka po czcionce metalowej w specjalnych szynach, to musiał się trochę nagimnastykować, żeby taki ładny projekt estetyczny mu wyszedł, prawda? Więc jakby cała ta taka no, dezynwoltura, lekkość, z jaką Czechowicz projektuje swoje książki, jednocześnie taka odwaga, z jaką wchodzi w życie literackie, tym mocnym debiutem, Kamieniem, prawda? Który jest, tak jak tutaj powiedziane, być może kamieniem rzuconym w coś, czy przeciw czemuś, jest dzisiaj szczególnie godne uznania.